w naszej wędrówce przez 7 listów do gmin chrześcijańskich w Małej Azji już dotarliśmy do centrum, do 4. gminy. Na przykładzie tych gmin Jezus mówi o rzeczywistych wrogach Kościoła, o wrogach wewnętrznych, o 7 grzechach głównych, które my niestety tak na co dzień w podręcznikach odbieramy w sposób ograniczony, bo powtórzmy grzech lenistwa na przykładzie Efezu. Mówi nam, że nasze grzechy lenistwa, by żyć Pismem Świętym i drzewem życia, czyli drzewem nowego przymierza, to lenistwo wytwarza w Kościele złą tradycję. I my jesteśmy autorami tej tradycji. Że w gruncie rzeczy tylko Wielki Piątek zachwycamy się krzyżem, a nie na co. Jezus naszemu życiu nie może nadać najwyższej wartości zbawczej, pokoju głębi, w każdej sytuacji, jeżeli my to z Nim, naszym niższym Panem, przeżywamy. Bo On od chwili zmartwychwstania już nie może ofiarować swego życia Ojcu, bo dał wszystko, tylko chce nasze życie ofiarowywać za zbawienie świata. Grzech lenistwa w oświetleniu, czym jest każdy sakrament, w tym świeczniku sprawia, że chrześcijaństwem bardziej się męczymy niż cieszymy. Na przykładzie listu do Smyrny Jezus mówi: wszyscy wypinacie się, jedziecie na te świeczniki, chcecie pierwsze miejsce i nie ma jedności, a jedności nie ma tam, gdzie nie ma mojej pokory. Każdy z was myśli o sobie. Na przykładzie listu do Pergamonu: żyjecie konsumpcją. Pobudowaliście sobie współczesne świątynie, tak, bierzecie koszyki i jedziecie, zamiast konsumować Pergamin. I zanika wielkie dobro, Kościół i chrześcijanie przestają być świadkami. Drogowskazami, my już mamy życie. W związku z tym sprawy materialne, doczesne są wyciszone. Tak jak święty Paweł mówi: ma, to jestem zadowolony. Nie ma, jestem zadowolony. Umiem obfitować i głód cierpi. O, my tak nie, my się na zapas martwimy. Dziś będzie kolejny list od Jatyry, który jest centrum świecznika, ba, który jest trzonem świecznika, to mało źródłem wszystkich 7 grzechów. I za chwilę posłuchamy sobie listu do Tiatyry i już tam wyczujemy, o jaki to grzech chodzi. Grzech pierwszy. Grzech, przez który człowiek wydziedziczył swego Stwórcę Ojca z tej sfery, że został stworzony mężczyzną i miastem. Wydziedziczył.
Czytanie Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 2, 18-29. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Daj jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie. Jeśli od czynów się nie odwrócą i dzieci jej porażę śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca. i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia. To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. A rózgą żelazną będzie ich pasło, jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mojego ojca. I dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła.
No więc dość czytelnie jest powiedziane, że chodzi o nieład w sferze faktu, że Bóg stworzył człowieka, ale człowieka stworzył jako mężczyznę, kobietę dla siebie. I chciał być ich miłością oblubieńczą, chciał być pieśnią nad pieśniami w ich życiu. Prosimy was, byście przeczytali, dokonali tak zwanej skrutacji. Skrutare po łacinie to badać dany tekst innymi tekstami, o co tu chodzi. To Duch Święty już przez ojców Kościoła podpowiedział ten sposób czytania. To jest tak jak w chemii, ileś tam pierwiastków. I można to odpowiednio łączyć. Jak się to łączy odpowiednio, to różne cuda wychodzą. Tak samo w biochemii. Tak samo i w Piśmie Świętym. Łączenie, czytanie Pisma Świętego Pismem Świętym i wypowagę tego grzechu, nieładu w sferze płci, oddalenia się od myśli Boga, ba wydziedziczenia Boga. I później uszczypliwie mówi autor Księgi Rodzaju. Na brzuchu będziesz się czołgał i rozczarowanie w tej sferze będziesz jadł. Ironia, jest ironia. Niespełnienie w bardzo ważnej sferze. To, co ci szatan zafundował przez nieposłuszeństwo. Ponieważ pierwotna myśl Boga była taka. Bóg, stwarzając człowieka, stworzył określoną kobietę dla siebie. Oni są specjalnie stworzeni dla siebie jak brat i siostra. Specjalnie dla siebie przez Boga pomyślani. W poczuciu spełnienia. W związku z tym on nie oglądałby się za inną, że ma ładniejsze nogi. I ona by się nie oglądała, że tamten nie jest łysy. Ponieważ by się odczuwali, by przeżywali u siebie spełnienie. I Pismo Święte nie w jednym miejscu mówi, że tak jak w drzewie, wszystko jest podporządkowane Stwórcy, bo w każdym drzewie jest niewidzialny pierwiastek życia i jego owoce bywają wspaniałe. Tylko dlatego, że się realizuje myśl Stwórcy. Jak jest wiele drzew i wiele owoców przynosi, stanowi różne materiały, tak samo i pary ludzkie miały przynosić dla społeczeństwa wspaniałe owoce, dzieci. I szatan wiedział, co zepsuć, gdzie uderzyć przez tenicę. Będziecie jako bogowie, nie przejmujcie się, stary zazdrośnik. Przecież potraficie to sami, być szczęśliwi w tym względzie. No ale cóż, na brzuchu będzie się czołgał i proch rozczarowania. Będziesz jadł, Boga w tym nie będzie. Taka była myśl pierwotna. Bóg wiedział, ile będzie dzieci niechcianych, niekochanych, zabitych z urazami. I trzeba będzie batalion psychiatrów, terapeutów. I Bóg wie, kogo jeszcze, bo już księża się nie liczą, Pan już się nie liczy. Żeby to jakoś leczyć, a w telewizji nam mówią, że młodzież jest nie do okiełznania i trzeba ich uśmiercać psychotropami. To wszystko są owoce grzechu pierwotnego. A jednocześnie ta sama telewizja mówi, wszystko wolno. Nie ma grzechu w tej sferze. Wszystko wolno. Wszystko wolno. I my cię rozgrzeszamy w filmach, w programach rozrywkowych. Pobłaznujmy tu. I tak żyjemy w świecie, którego można nazwać Tiatyra. I tych prorokiń, ojej, ile mamy tych prorokiń i proroków. Ty widział z prorokinią Jezabel, tłuka. To tak trzeba tutaj czytać. I dramat tego grzechu polega na tym, tylko że Boga wydziedziczyliśmy i głupstwa robimy. I idziemy od cierpienia do cierpienia, od niespełnienia do niespełnienia. Ale wtedy Bóg odchodzi, Pan przymierza, który się sprzymierza z nami, żeby człowiek był spełniony miłością oblubieńczym, pieśni nad pieśniami. I ten grzech w sposób szczególny sprawia, że w sferę Boga Stwórcy wchodzi diabeł, Bóg odchodzi, bo tak sobie życzy człowiek. I to przymierza sprawiały, że rodziło się Królestwo Boże. Gdzieś tam najpierw miało się zrodzić w Izraelu. Królestwo Boże, Królestwo Jah. A jak czytaliście o królowej Jezabel, to właśnie eliminowała Królestwo Boga Jahwe i wprowadzała Królestwo Szatana przez wprowadzenie bogów płodności, Baala i tak dalej. I z nią walczył prorok jaki? Eliasz. Takie są konsekwencje tym razem grzechu, nieładu w tej sferze. Tu nie chodzi o upadki jednorazowe. Tu chodzi o to, że już się kwestionuje zasadę, czyli dekalog, zasadę. Po upadku Bóg problemu nie robi. Tylko chodzi o to, że jeżeli człowiek nie dorasta do dekalogu, to pierwszym przykazaniem, jakie wykreśla, jest nie cudzołóż. Pierwszy. Nie dorasta, więc dostosowuje. Ba! W starożytności nawet diabeł pomógł mu bogów dostosować. Są bogowie płodności. I cała historia zbawienia Starego Testamentu mówi nie. I ta próba na górze Karmel mówiła Królestwu Pomocnemu Izraela, a to było 10 pokoleń Izraela, takich bogów nie ma. Ogień spadł tylko na tę ofiarę, który reprezentował Boga prawdziwego, Boga Jahwe, na ofiarę proroka Eliasza i strawi. Oczywiście było to proroctwo, że jeżeli chcemy mieć, że to proroctwo, obietnica, że dopiero jak spadnie ogień z nieba i strawi ofiarę Jezusa Chrystusa w krzyżu, który tam objawia prawdziwą płodność, strawi w zmartwychwstaniu, a później po 40 dniach dopiero spadnie ten ogień z nieba na apostołów, żeby ich człowieczeństwo strawić i posłać ich z tym ogniem spełnienia, z tym nowym przymierzem, i każdy z nich był dopiero królestwem Boga żywego. Tam Bóg królował. Chodzi o bardzo w ogóle dzisiaj sobie nawet problemy nie stawiamy. Nawet nie wiem, jaka pierwotna myśl była, jaki zamysł był. Dzisiaj ważymy w tej sferze, bawimy się w aptekarzy wolno. Tak, zamiast się napełnić Duchem Świętym, który jest właśnie pieśnią nad pieśniami między Ojcem a Synem, to jest pieśnią nad pieśniami w Maryi, w tej gwieździe porannej, o której tutaj mówię, Maryi, niepokranym poczęciu, wtedy nie bawilibyśmy się w granie, to wolno, czy jeszcze nie wolno. To tak, pamiętam, jeden z moich kolegów pytał na lekcji religii, czy wolno się całować? On mówił tak, nawet jakbyś się zimnym piecem całował, to też można grzeszyć. Na resztę to pomyślać. Może wolno, nie wolno stworzyliśmy. Zamiast przyjąć ten ogień pięćdziesiątnicy w nasze wnętrza, i Jezus już w tym tytule mówi, to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do drogocennego metalu. Oczywiście Jezus tutaj nawiązuje do historii miasta w Tiatyrze. Tiatyra pierwotnie powstała jako kolonia dla żołnierzy macedońskich w III wieku przed Chrystusem. Z czasem obrosła przez kolonistów greckich. Tak jak Polacy, którzy pojechali do Stanów i tam sobie zbudowali Częstochowę, z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Tak oni, wyjeżdżając z Grecji, jadąc do Azji Mniejszej, zabierali z sobą coś, co im było bliskie, i najpierw oczyma swoich marzeń widzieli w przyszłości w Tiatyrze małe Ateny. Ale na razie zdobyli się na to, żeby postawić pomnik Zeusa, pomnik, który robił wrażenie, ponieważ właśnie miał płonące jak ogień oczy, jakieś szkielka odblaskowe tam powstawiali w te ślepia. Pieruńskie, przepraszam, straszne wrażenie robił ten pomnik. I przerażał, a był to pomnik Boga wojny, Zeusa, a jednocześnie Boga płodności. O jakie namiętności wypłynął. No oczywiście nogi miał z brązu. Jezus do tego faktu nawiązuje, mówiąc, tylko Syn Boży, który stał się człowiekiem, ma czyste oczy, ma płomień święty, ma święte widzenie, poznanie. I nogi podobne do drogocennego metalu, to znaczy jest bezwzględnie stanowczy między tym, co dobre, a co złe. I jednocześnie tutaj Jezus w tym tytule mówi, jak my możemy osiągnąć czystość, ład w tej sferze. Przez dwie rzeczy. Najpierw Syn Człowieczy musi się znaleźć w naszym wnętrzu. Przeżywa Jego obecność w sobie. Tego, który Cię umiłował do końca w krzyżu, który zapowiedział przez proroka Eliasza, że udzieli Ci swego Ducha, Ducha Świętego i będą Ci płonęły oczy. No może Boże widzenie, to On Ci da. Ale musisz też zrobić drugi krok i czynić nieustannie drugi krok. W tej sferze trzeba być stanowczy. Nie pozwalać na iskry. Mówi się, że największy pożar świata można na początku zgasić czapką. Ciach i nie ma. Wiemy, co Jezus powiedział, komentując dekalog w Ewangelii Mateusza, kazaniu na górze. Jeżeli twoje oczy są okazją do tego, że zaczyna w tobie coś tam niedobrego pomyśleć, no to wyłupie. Ręka jest okazją, no odetnij ją, bo lepiej jest dla ciebie, czyli chodzi o stanowczość. Jak idziemy na kompromisy, to przegrywamy. No, a świat na kompromisy idzie. Więc to jest pierwsza rzecz, do której Jezus w związku z tym grzechem się odwołuje i wtedy mówi, ale żyj, chcesz być czysty, żyj w przymierzu. Pamiętaj, że Bóg ze swej strony wszystko zrobił. Sprzymierzył się z tobą. Sprzymierzył się z tobą. I żyj Jego obecnością. Jako Pana przymierza, bądź dzieckiem, a On cię pozwoli spełnić się sobą. Celibatem można się męczyć, ale celibatem też można być szczęśliwym. Małżeństwem udanym czy nieudanym można się męczyć, ale też można być szczęśliwym. W Tiatyrze była jeszcze inna rzecz, do której Jezus nawiązuje. Ta kolonia grecka, chcąc sobie zbudować coś ze swojej ojczyzny, zbudowała świątynię jako odpowiednik z Delf, gdzie czczono boginię wróżb, proroctw, taką pytię. Oczywiście były tam kapłanki, które wróżyły, ale też były hierodule, Janusza hieroduli, wiecie, no co hierodule? Prostytutki sakralne, które panom urozmaicały niepowodzenia. Hierodule. I jak jeszcze kto z was nie przeczytał, niech koniecznie przeczyta z pierwszej księgi królewskiej historię króla Achaba i jego żony Jezabel. To jest od 16 rozdziału wiersza 29 przez kilka rozdziałów historia się toczy. I to tam jest wyraźnie zilustrowane, że na czym polegał grzech króla Achaba, że księga powtórzonego prawa, która interpretowała przymierze na Synaju, wyraźnie mówiła, nie wolno wam brać żon ze świata pogańskiego, bo one będą wnosiły do królestwa Boga Jahwe, będą wnosiły wiarę swoich bogów. One będą na poziomie poganek w tej sferze. Achab jednak wszedł w związek małżeński, czyli zgrzeszył przeciw przymierzu z Bogiem Jahwe, bo chciał dzięki żonie Jezabel, która była córka króla Tyru i Sydonu, być silnym przez przymierze. Z poganami chcieli wchodzić w siłę. Teraz mój teść stanie po mojej stronie, jak ja zechcę tam coś rozrabiać. Pomoże mi, a jemu pomogę. Jak gdyby nie byli już w przymierzu z Bogiem Jahwe, prawdziwym królem, który kiedyś lekko pokonał Egipt i może pokonać każde inne imperium, bo ma takie możliwości. Jezabel na początku tylko wymogła na swoim partnerze, żeby do świątyni Baala Boga płodności świątyni, bo ona chce, ona weszła do narodu izraelskiego, ale nie wyszła z pogaństwa, ona wniosła pogaństwo, jak gdyby w organizm narodu izraelskiego, narodu przymierza. A potem zaczęła wykańczać po kolei tak zwanych proroków, czyli wiernych, którzy żyli w przymierzu z Bogiem Jahwe i żyli dekalogiem. Zaczęła powoli eliminować. No i stoczył z nią walkę prorok Eliasz na górze. Na górze Karmel. Wiecie to, jak wyglądało. Tego nie będę powtarzał. To jest ważne, żeby zauważyć, że Izrael już był w przymierzu, poczynając od Synaju. W przymierzu małżeńskim z Bogiem. Tam Izrael stał, jak gdyby swoje siły płodności oddał z powrotem Bogu Stwórcy, stąd znak obrzezania na siłę płodności. Każdy z bogów w świecie starożytnym miał swoje królestwo, swój naród wyznawczy. I Bóg Jahwe nawiązuje do tej mentalności, do tej praktyki, a wy będziecie moim ludem, ludem świętym, kapłańskim. Nie będziecie przez swoją płodność służyć szatanowi, tylko mnie. Chciał zainaugurować Królestwo Boże, królowanie Boga w tym względzie. Jezabel to wszystko unicestwiła. Ku tego jaki? Czytajcie, ginie król Ahab, mimo pewnych innych znaków, żeby się ocknął, dwa zwycięstwa. No i wreszcie ginie, nie odnosząc zwycięstwa, co mu zresztą prorok zapowiedział. Jezabel ginie i wyrzucona z okna została rozszarpana przez dzikie psy. Po pewnym czasie ginie całe Królestwo Północne Izraela, ponieważ to tak krótko Duch Święty określa w księgach historycznych. Poszli za nicością i stali się nicością. Asyria była wybitnie okrutnym narodem. Okrutnym. Takiego okrutnego narodu w starożytności nie było jak Asyria. I to Asyria wymyśliła zesłania na Syberię. Stanie się od nich, od Asyrii uczył tego. Nie mogę powiedzieć dzień, tak zwane wysiedlenie. Asyria. Poszli za nicością, stali się nicością. I to jest odesłanie do historii tego anioła, tyru, biskupa i gminy. Uważajcie, możecie stać się nicością. Dlaczego Jezus w liście do Tiatyry przywołuje dramat Jezabel? Bo w gminie w Tiatyrze znalazła się jakaś piękność miejscowa, która być może nie tylko prowadziła jakieś przedsiębiorstwo, ale być może też była hierodulą. No i w tej gminie chrześcijańskiej, trzeba tak powiedzieć, weszła do gminy chrześcijańskiej, ale nie wyszła ze swojej praktyki i poglądów. I powołała się na dar proroctwa, który udzielał jej zły duch szatan. To mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a jego nogi jego podobne do drogocennego metalu. Przypomnijmy, jest to nawiązanie do tego, co zostało obiecane poprzez proroka Eliasza na górze Karmel. Obiecuję wam, że ja poprzez krzyż i zmartwychwstanie mego ducha chcę być w was. I dopiero kiedy zaczynacie żyć tym moją obecnością, która się zamieni w płomień, pieśni nad pieśniami. Oczywiście wy ze swej strony musicie do końca wybierać. Ktoś mi zwrócił uwagę, mówi, zamykaj to okno dobrze, dokładnie, bo jak będziesz tak niedokładnie zamykał, to się wypaczy to okno. I rzeczywiście się wypaczyło. Jeżeli my nie będziemy domykać w tej sferze sprawy do końca przez swoje wybory, to się wypaczy, a szczelina robi spustoszenia. Wielkie statki tomu. Żyjcie tym, bo inaczej zamiast dorastać, będziecie dostosowywać. Jaż się zaroi od proroków w tej sferze? Nie ma grzechu. Kiedy szatan wymyślił starożytności bogów płodności, oczywiście dzisiaj inaczej to robi. Mówi, ty jesteś Bogiem w tej sferze. Ty decydujesz, A żeby mieć możliwości, to jeszcze może takie, taką chemię stosować. Jesteś Bogiem. Nie ma grzechu. Jest to grzech przeciw przymierzu, nowemu przymierzu. I zamiast być królestwem Boga, jesteś królestwem szatana w swoim wnętrzu. Tak trza patrzeć. Trza. W mojej wsi rodzinnej tak się mówiło. Nie trzeba, tylko trza. Tak trza patrzeć. Czytamy dalej, żeby dokończyć, bo są bardzo ciekawe rzeczy jeszcze. A wszystkie kościoły poznają, że jestem ten, co przenika nerki serca i każdemu i dam każdemu według jego czynów. Nie jestem obojętny na zło. Jestem święty, czy nieobojętny. I tak jak Królestwo Północne Izraela z powodu Jezabel zostało ukarane, stało się nicością, poszło do niewoli asyryjskiej i tam wyginęli jako niewolnicy. Tak samo ta Jezabel, niefortunna chrześcijanka, jest przywoływana przez cierpienie. I tsunami, w tsunami o to samo chodzi. To nie znaczy, że tsunami się skończyło, że nie będzie tsunami. Wam zaś pozostałe w Tiatyrze mówią, wszystkim, co tej nauki nie mają i co, jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia. Innych, którzy są mi wierni, nie będę karał. Głębiny szatana, oczywiście jest to ironia, która mówi o tym, że to ci wywodzili się z głębokich tradycji starożytnych, kiedy ludzie nie mogli sobie w tym świecie niby stworzonym przez Boga wyjaśnić zła i stworzyli pojęcie Boga, Boga zła i Boga dobra. Manicheizm. W związku z tym materia jest zła i materią, ciałem, całą sferą seksualności nie trzeba się przyjmować, a zbawić się to właśnie poznać Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzie, Jego zbawienie, przyjąć to, a odpuścić sobie uświęcanie tego wszystkiego. Mówili, myśmy poznali głębiny Boga w Jezusie Chrystusie. Jezus ironicznie odpowiada, poznaliście głębiny szatana, jeżeli nie wiecie, że tak, wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, ma być święte. Zdejm sandały, ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, jest święte. Poznali głębiny Boga, Jezus mówi, nie, poznaliście głębiny szatana. I szatan w sposób szczególny chce nad tą sferą panować, bo wtedy wie, jaki ocen cierpienia i nieszczęścia wylewa na rodzinę ludzką. A zwycięzcy temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będę ich pasł, jak naczynie glaniane rozbici, jak ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Dam władzę nad poganami. Tutaj jest cytat z psalmu drugiego. Jest to psalm mesjański. On zapowiada, czego Jezus dokona. Odsłoni pogaństwo w Izraelu. Będzie odsłaniał pogaństwo w Kościele, we mnie, w Tobie. Bo jeszcze będzie o tym mowa w Apokalipsie w rozdziale 12. My uważamy, że ci, którzy nie poznali dzieła Chrystusa, to są poganami. Ludzie z innych wyznań, to są poganie. Innych religii raczej chciałem powiedzieć, to są poganie. Jezus tutaj koryguje, to nie jest prawdą. Poganinem jest ten, kto poznał Chrystusa i zbawienie w krzyżu, a nie żyje. To jest poganie. Inni to są ludzie nieznający Boga. Tak to definiuje Jezus odkrył. Nieznający Boga. I Bóg będzie ich sądził i zbawiał według innej miary. Nie znałeś mnie. Wiem. Takie i takie dobro czyniłeś mimo wszystko. To jest pogaństwo jest możliwe tylko w łonie Kościoła Jezusa Chrystusa. Tylko w łonie. I to jest przykra wiadomość. Przykra niewątpliwie. A niestety funkcjonuje obiegowo w Kościele inna definicja Boga. Rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie glinione będą rozbici. Otóż jest to nawiązanie do zwyczaju starożytności, że każdy, który otrzymywał władzę, wręczano mu taką żelazną rózgę. No, można powiedzieć coś, co przypominało berło. Rózgę twardą i dawano mu naczynie gliniane. Na tym naczyniu glinianym były wypisane narody wrogie, narody sąsiedzkie, narody wrogie naszemu narodowi. I on walił tą rózgą, tym berłem w to naczynie, ruszyło się, mówi, tak z nimi zrobił. Dobrzeście zrobili, żeście mnie wybrali. Tak jak nasi teraz mówią też. Dobrze, żeście nas wybrali. Będzie cud miód. Bóg wam nie potrzebny. No, dostatecznie możecie go zaliczyć sobie. Otóż Jezus tutaj mówi, że tym, którzy w tej sferze będą mieli ład, czyści, da wyjątkową władzę współzbawiania, pokonywania szatana. Da im też gwiazdę poranną, godzinka śpiewana. O Maryi, że jest gwiazdą. Gwiazda zaranna. Dam wam miłość mojej matki, zrozumienie jej roli. I sięgnijmy do przykładów z historii zbawienia. Józef z Egiptu. Nie tylko swój ród ocalił, ale narody ościenne, pogańskie zbawił. Dlatego od głodu. Święty Józef, Maryja, Jezus, ich czystość nas zrodziła. Jaką władzę mają nad Bogiem Ojcem. Wszystko im dał. Ich prośby w sercu Boga Ojca są prośbami wszechmocnymi. A jak wiecie, że w tej sferze jest kiepsko, na szczęście Ewangelia Mateusza, jak skończymy omawianie tych 7 gmin, to wtedy przyniosę wam taki schemat i powiem, że w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 jest inna 7, 7 przypowieści, 7 darach Ducha Świętego, 7 sakramentach świętych. I tam znowu centrum w środku, jako podstawa tamtej 7, czyli tamtego świecznika, jest Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 3 miary mąki to jest dla 100 osób. Chleb, a liczba 100 oznacza Królestwo Jezusa Chrystusa, epoka Ducha Jezusa Chrystusa. Oczywiście tą niewiastą, która włożyła zaczyn w mąkę. Mąka nie ma już życia. Mąka posiana to mąka stracona. Aluzja do tego, co my robimy z Pisma Świętego. Mielemy naukowo. Już ten. Jezus musiał, Izrael też zmył naukowo dekalog, przymierze. Nie rozpoznał Jezusa Chrystusa, że jest tu potrzebny. I dopiero niewiasta Maryja kłada przez swoje fiat zaczyn kwas Jezusa Chrystusa, który całe zło bierze w siebie, przemienia i daje nam swoje życie w chlebie eucharystycznym. 3 miary mąki jest to nawiązanie do historii Abrahama i Sary, bo tam też Bóg zawiesił płodność, by tę płodność otworzyć na zasadzie swojej obietnicy. Dam ci potomstwo, jeżeli pójdziesz na moją służbę. Takie inna płodność mi nie cieszy. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach i wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jeżeli Bóg Ojciec stworzył, to dlatego, że się wpatrywał w krzyż. Oby mógł wpatrywać się w moje wnętrze i widzieć krzyż i stwarzać coś pięknego, czego sobie i wam życzę.